to podsumowanie dnia w RMF FM we wtorek 7 września. Hasło kluczowe dnia to Unia chce kar dla Polski. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Komisja Europejska wnioskuje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o kary dla Polski za niewykonanie postanowienia o zamrożeniu działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości muszą być przestrzegane w całej Unii, napisała na Twitterze wiceszefowa Komisji Europejskiej Věra Jourová. Jaka jest oficjalna argumentacja Komisji?
Jeżeli chodzi o wniosek o kary za niewykonanie postanowienia o środkach tymczasowych w sprawie zamrożenia Izby Dyscyplinarnej, to komisja stwierdza, że Izba działa nadal. Tutaj komisja nie podała wysokości kary, o którą wnioskuje, pozostawiając tę kwestię Trybunałowi. W sprawie niewykonania przez polskie władze wyroku TSUE z 15 lipca Komisja Europejska wprawdzie przyznaje, że Polska poinformowała o zamiarze zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej w jej obecnym kształcie, jednak nie podała dalszych szczegółów. Tutaj kary naliczane są zgodnie z matematycznym wzorem, uwzględniającym na przykład wysokość PKB. Polskie władze mogą oczywiście na każdym etapie tych procedur dostosować się, czyli zmienić ustawy i zamrozić Izbę Dyscyplinarną. Wówczas procedury zostaną wstrzymane. W przeciwnym wypadku Polsce grożą nawet milionowe kary finansowe.
Informuje z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Na decyzję Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kar finansowych, o które wystąpiła Komisja Europejska, trzeba będzie poczekać od kilku tygodni do maksimum 3 miesięcy. Nie ma żadnych terminów, sprawa jest precedensowa, ale ponieważ dotyczy ona niewykonania zabezpieczenia, to TSUE nie będzie zwlekać, powiedział naszej dziennikarce wysokiej rangi unijny dyplomata. Komisja Europejska nie ujawniła, jaka to może być suma.
Komisja Europejska nie chce podać wysokości tej kary, pozostawiając to TSUE. Powołuje się przy tym na sprawę Puszczy Białowieskiej. Wtedy chodziło o 100 tysięcy euro dziennych kar. Tym razem może to być o wiele więcej, gdyż waga sprawy jest znacznie większa. Czechy w kwestii środków tymczasowych w sprawie Turowa żądają 5 milionów euro dziennie. Nie będzie możliwości uchylania się od płacenia kar, gdyż w takim przypadku komisja będzie pomniejszać o tę kwotę przeznaczone dla Polski unijne fundusze. Pieniądze z kar mają zasilać unijny budżet, z którego czerpią wszystkie kraje Unii. Kary finansowe uchodzą w Brukseli za ostateczną, rzadko stosowaną presję, ale bardzo skuteczną. Wystarczy przypomnieć, że w sprawie Puszczy Białowieskiej unijny trybunał nie musiał nawet oficjalnie orzekać o karze. Sama jej perspektywa wystarczyła, żeby Warszawa zrezygnowała z kontrowersyjnej wycinki drzew. Komisja Europejska ma nadzieję, że właśnie kary zmuszą polskie władze do ustępstw w kwestii sądownictwa.
Przypomina Katarzyna Szymańska-Borginą. Rząd twierdzi, że nie obawia się kar finansowych nakładanych przez TSUE. Czy odpowie w jakiś sposób na unijne orzeczenie?
Ministrowie przekonują, że częściowo tak już się stało, bo Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wstrzymała przyjmowanie nowych spraw. Unijny Trybunał oczekiwał jednak, że instytucja w ogóle zostanie zlikwidowana. I taki projekt, jak deklaruje rzecznik rządu Piotr Müller, też się pojawi.
W tej chwili prace trwają na poziomie rządu, natomiast nie wykluczam, że dojdzie do jakiegoś konsensusu i wspólnego projektu. Jak będzie projekt ustawy, to wtedy będę się odnosił do tego, jak on będzie przyjęty przez rząd.
Zapowiedzi stworzenia takich przepisów padają już od kilku tygodni i to bez żadnego efektu. Rząd częściowo przerzuca odpowiedzialność za wykonanie wyroku europejskich sędziów na polski Sąd Najwyższy.
Władza wykonawcza jest niezależna od władzy sądowniczej. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może być stosowany przez Sąd Najwyższy.
Tyle, że to politycy odpowiadają za rozwiązania, które doprowadziły do kryzysu na linii Warszawa-Bruksela. Nad projektem dotyczącym przyszłości Izby Dyscyplinarnej ma też pracować Kancelaria Prezydenta.
Informuje Roch Kowalski. Polska nie może płacić kar, które są nakładane bezprawnie. To gra polityczna, szantaż na Polsce. Takich słów używa minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, komentując wniosek Komisji Europejskiej. Ziobro zapewnia, że likwidacji procedury dyscyplinarnej nie będzie.
Czy w obliczu wniosku o ukaranie, nałożenie kar, pan dopuszcza prawne zlikwidowanie w tym momencie Izby Dyscyplinarnej? I przypomnę, że zmiany i likwidacji Izby Dyscyplinarnej kilka tygodni temu zapowiedział prezes PiS.
Panie redaktorze, nie dopuszczam ulegań dyktatowi bezprawnemu i agresji instytucji unijnych, które w sposób całkowicie uzurpują sobie prawo do tego, aby inaczej oceniać Polskę, inaczej Niemcy. I z przyczyn czysto politycznych podejmują akcje, które nazywamy akcjami agresji i szantażu finansowego, by wymusić własną agendę i własne cele w Polsce. Polska jest poważnym krajem, nie jesteśmy republiką bananową, aby dać się tak traktować.
A kto będzie ponosił polityczną odpowiedzialność, jeśli zaczniemy płacić kary za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej?
Polska z całą pewnością nie może płacić kar, które są nakładane w sposób bezprawny. Jestem przekonany, że będziemy, że Polska będzie podejmować takie działania też prawnoprocesowe, które pozwolą nam w tej sytuacji bronić naszego interesu również w wymiarze ekonomicznym, dlatego że tak powinno działać państwo suwerenne.
Ministra Zbigniewa Ziobrę przepytywał nasz reporter Mariusz Piekarski. 406 nowych zakażeń i 13 ofiar śmiertelnych. Taki jest najnowszy dzienny bilans koronawirusa w Polsce. Niestety dane świadczą o tym, że kolejna fala pandemii narasta. Widać duży wzrost w porównaniu z danymi sprzed tygodnia.
Zdecydowanie, bo w ciągu tygodnia liczba nowych zachorowań wzrosła o 42%. W ubiegły wtorek odnotowano ich 285, a dziś już 406. Zgonów z powodu koronawirusa było przed tygodniem 5, dziś już 13. A liczba chorych wymagających leczenia szpitalnego w ciągu tygodnia wzrosła o ponad 100. Dzisiaj zbliża się już do 600. Tak istotnego wzrostu nie da się wyjaśnić inaczej niż narastaniem kolejnej fali pandemii, bo zarówno przed tygodniem, jak dziś wykonano niemal dokładnie tyle samo testów. Warszawa, Tomasz Skory.
Na najbliższym posiedzeniu Sejmu rozpoczynającym się 15 września zostanie przedstawiony projekt ustawy, która pozwoli pracodawcom sprawdzać, czy pracownicy ich firm są zaszczepieni przeciwko koronawirusowi. Pracownik, aby potwierdzić swoje szczepienie, będzie musiał pokazać pracodawcy certyfikat covidowy. Dzięki tym przepisom pracodawca będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnym przesunięciu niezaszczepionej osoby na inne stanowisko. Minister Edukacji i Nauki apeluje o pełny powrót uczelni do nauczania stacjonarnego. Są warunki ku temu, by przywracać naukę stacjonarną. Apeluje do wszystkich rektorów, by to robili, mówi RMF FM Przemysław Czarnek.
Apeluje do wszystkich rektorów o to, żeby przywracali również wspólnotę akademicką i nie bali się tego. Promujmy szczepienia, szczepienia zabezpieczają nas, bierzemy odpowiedzialność za siebie. Każdy, kto chce się czuć bezpiecznie, może dzisiaj pójść do punktu szczepień i zaszczepić. Przywracajmy naukę stacjonarną, bo ta nauka zdalna na uczelniach, no mniej więcej i tak samo jest oceniana jak w szkołach. Ona jest dużo gorsza, no co do tego nie mamy wątpliwości.
Powrót do nauki zdalnej zapowiadają między innymi Uniwersytet Gdański i Politechnika w tym mieście. Łącznie 5 szkół w Wielkopolsce pracuje w częściowo zdalnym trybie nauczania. Powodem są przypadki COVID-19 potwierdzone u uczniów tych placówek. O które konkretnie szkoły chodzi?
Dwie z nich to placówki z Poznania. Podstawówka na Junikowie i zespół szkół budowlano-drzewnych na Raszynie. W trybie mieszanym, czyli takim, w którym tylko część klas uczy się zdalnie, działają dwie szkoły w powiecie śremskim. W domu muszą pozostać ci uczniowie, którzy mogli mieć kontakt z zakażonymi. Tak samo jest w jednej z podstawówek w powiecie międzychockim. Kuratorium oświaty jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego dało zielone światło dyrektorom, by za każdym razem zmiana trybu nauczania na zdalny czy mieszany była ich autonomiczną decyzją.
Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Nawet o 1/3 więcej dzieci i młodzieży w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii trafia teraz do gabinetu psychiatry. Będziemy mówić o tym jutro w cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM. Ze specjalistami rozmawiał o tym problemie Michał Dobrołowicz. W jakim wieku są potrzebujący pomocy?
Coraz częściej do lekarzy psychiatrów trafiają uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej i pierwszych klas szkoły średniej. To rodzice i nauczyciele, jak podkreśla profesor Małgorzata Janaskozik, najszybciej zauważają zmiany w ich zachowaniu.
Do tej pory uczennica dobra, bardzo otwarta dla ludzi, zamyka się w pokoju. Albo wszelkie próby eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi.
Od rana w cyklu Twoje zdrowie będziemy w Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na warszawskich Bielanach, które pomaga w takich sytuacjach. Specjaliści będą też odpowiadać na Wasze pytania.
Zapowiada Michał Dobrołowicz. 6 osób podejrzanych o pomoc w nielegalnym przekroczeniu białoruskiej granicy przez imigrantów zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej. To obywatele Niemiec, Finlandii, Tadżykistanu, Syrii, Iraku, a także Polski.
Wszystkim zatrzymanym grozi 8 lat więzienia. Mają być też wobec nich wszczęte postępowania o wydalenie z Polski. Będą mieli również 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Poza tym część zatrzymanych, która wpadła na obszarze, na którym obowiązuje stan wyjątkowy, będzie odpowiadać przed sądem za złamanie obostrzeń tego stanu. Jak się dowiedziałem, jeden z zatrzymanych pracował w Warszawie w znanej firmie przewozowej. Część z nich pochodzi z Iraku i Syrii, ale ma europejskie obywatelstwo lub karty stałego pobytu. Był wśród nich także mężczyzna, który dopiero ubiega się o pomoc międzynarodową na Łotwie.
Relacjonował Krzysztof Zasada. Jest propozycja zwiększenia dziennej stawki żywieniowej na osobę w ośrodkach dla cudzoziemców. Aktualna stawka, która wynosi 9 zł, miałaby zostać podniesiona do 12.
Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest już gotowy. Teraz ma trafić do Ministerstwa Finansów, które zdecyduje, czy kondycja budżetu państwa pozwala na taki ruch. Decyzji resortu należy spodziewać się jeszcze we wrześniu. Zwiększenia dziennej dawki żywieniowej na osobę chce MSWiA oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców. Jak informują nieoficjalnie urzędnicy, aktualna stawka na poziomie 9 zł ledwo wystarcza na kupno coraz droższych produktów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu dwoje afgańskich dzieci z ośrodka w Podkowie Leśnej zmarło po zjedzeniu muchomora sromotnikowego. Afgańczycy z Dębaka przekonywali, że zjedli grzyby, ponieważ nie otrzymują wystarczających posiłków. Władze placówki zapewniają, że osoby z ośrodka mogą liczyć na 3 posiłki dziennie.
Informuje Rafał Mirzejewski. Wicepremier powołany do spraw bezpieczeństwa od początku kryzysu na granicy polsko-białoruskiej nie zabrał głosu. Jarosław Kaczyński nie występował także podczas wczorajszej sejmowej debaty nad wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Politycy opozycji pytają, gdzie jest prezes Prawa i Sprawiedliwości.
Rzecznik rządu odpowiada, że Jarosław Kaczyński jest zaangażowany w ochronę bezpieczeństwa granicy.
Pan premier Jarosław Kaczyński jest szefem Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, więc na bieżąco jest informowany i koordynuje te działania w ramach Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa.
Według nieoficjalnych informacji to właśnie prezes Jarosław Kaczyński wraz z ministrem Mariuszem Błaszczakiem mieli podjąć decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, choć osobiście opinii publicznej tej decyzji nie wytłumaczyli. Co może dziwić, szczególnie, że prezes PiS-u, jeszcze bez rangi wicepremiera, wygłaszał nawet orędzie, kiedy w trakcie protestów po zaostrzeniu prawa aborcyjnego w jego opinii dochodziło do ataków na kościoły. W sprawie pierwszego po 89 roku stanu wyjątkowego wicepremier głosu nie zabrał, a i w samym PiS-ie coraz częściej spekuluje się, że po krótkiej przygodzie Jarosław Kaczyński będzie chciał niedługo pożegnać się z rządem i w pełni wrócić do obowiązków partyjnych.
Informuje o tym Roch Kowalski. Od niemal 2 tygodni lider największej partii opozycyjnej milczy w sprawie kryzysu na polskiej granicy z Białorusią. Donald Tusk nie odniósł się do wprowadzenia stanu wyjątkowego w przygranicznych miejscowościach. Tomasz Skory rozmawiał z politykami Platformy, jak wyjaśniają milczenie swojego przewodniczącego.
Nieoficjalnie można mówić o lekkim rozdźwięku między krajowymi władzami partii a jej szefem. Tusk nie był przekonany, czy opozycja ma pełną wiedzę o sytuacji i sugerował kolegom ostrożność. W jedynym publicznym wystąpieniu opublikowanym 25 sierpnia z jednej strony apelował o pomoc dla grupy Afgańczyków na granicy, z drugiej jednak mówił:
mamy też przecież świadomość, że to może być początek kryzysu.
I dlatego samego wprowadzenia stanu wyjątkowego szef Platformy już nie komentował. Utrzymanie dystansu do sprawy ułatwia teraz Tuskowi to, że przebywa właśnie w Brukseli. Mimo to fakt, że lider głównej partii opozycji właściwie nie zajmuje w tak ważnej sprawie jasnego stanowiska, jednak nie wygląda najlepiej.
Komentuje Tomasz Skory. 1400 zł więcej na karetkę specjalistyczną, 1000 na podstawową. To nowa wycena tzw. dobokaretki, która ma obowiązywać od 1 października. To także odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na protesty ratowników medycznych, z powodu których wiele karetek nie wyjeżdżało z baz. Ratownik pracujący 300 godzin w miesiącu, to średnia, będzie na rękę zarabiał niecałe 9 tysięcy złotych. Wcześniej było to prawie 6 tysięcy, przy założeniu, że teraz dostanie od pracodawcy 50 zł za godzinę.
Do systemu ratownictwa medycznego w tym roku trafi dodatkowe 60 milionów złotych. Perspektywa przyszłego roku to jest około 230-240 milionów.
Wyliczał Adam Niedzielski. Problem w tym, że nie ma regulacji, które zmuszą szefów stacji do przekazania tych pieniędzy pracownikom. Po drugie i najważniejsze, te 300 i więcej godzin dyżurów w miesiącu to 2 i więcej etatów na jedną osobę. Ministerstwo nie jest od tego, by narzucać stawkę godzinową dla ratowników ratowników medycznych, mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Te środki idą do pracodawców i to oni będą tymi środkami rozporządzać.
No, czyli ratownik nie ma pewności, że dostanie podwyżkę. Ratownik wie, że wzrosła kwota do bokaretki, ale nie wie w tym momencie, czy do jego portfela trafi więcej pieniędzy.
Panie doktorze, ja jeszcze dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielami środowiska pracodawców i mam taką deklarację, że te pieniądze na pewno spowodują, że część z nich na pewno trafi do kieszeni ratowników.
Cała rozmowa Pawła Balinowskiego z wiceministrem Waldemarem Kraską jest do obejrzenia i posłuchania na rmf24.pl. Nie ma kłopotów z obsadą karetek w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Na początku miesiąca podpisano tam ponad 300 umów z ratownikami kontraktowymi, ale to nie znaczy, że i tam ratownicy nie mają problemów. Dlatego wspierają oni protestujących w innych częściach kraju. Marcin Buczek zajął się tą sprawą. W podpisanych niedawno kontraktach zaproponowano ratownikom dodatki. Jakie konkretnie?
Jeśli ktoś ma więcej niż 11 dyżurów w miesiącu, jego stawka godzinowa rośnie. Ponadto ratownik, który bierze udział w większej akcji, a to na przykład wypadek zbiorowy, może liczyć na dodatkową premię. Przed zawarciem kontraktów dyrekcja pogotowia szacowała, że będzie można podpisać około 300 umów, ale w sumie było ich 335.
A co o całej sytuacji mówią sami ratownicy?
To jedynie chwilowe rozwiązanie, mówi mi jeden z ratowników i dodaje, że problemy tu w regionie zostały, bo nadal na przykład niektórzy ratownicy pracują po 300 godzin miesięcznie, żeby zastąpić kolegów, a to oznacza z jednej strony, tak jak w innych częściach kraju, zmęczenie, a z drugiej na przykład ciągłą nieobecność w domu.
Relacjonował Marcin Buczek. Policjanci także grożą protestem. Są niezadowoleni z porozumienia związków zawodowych z resortem spraw wewnętrznych i administracji w sprawie podwyżek dla funkcjonariuszy. Pojawiają się informacje, że w niektórych regionach kraju już przystąpili do strajku włoskiego.
Doniesienia o tym pojawiają się w sieci na specjalnie stworzonej grupie, do której zapisało się około 30 tysięcy osób. Brakuje jednak pewnych danych o zakresie tej akcji, bo to oddolna inicjatywa. Funkcjonariusze w przypadku wykrycia łamania przepisów zamiast mandatów mają stosować pouczenia. Te formy protestu, jak wynika z wpisów w internecie, prowadzą już policjanci z kilkudziesięciu jednostek w kraju. Szefostwo policyjnych związków dziwi się z kolei tej akcji i utrzymuje, że to wirtualny protest. Podczas ostatniej tury rozmów z MSWiA ustalono, że podwyżki w tym roku wyniosą 270 zł. Zgodnie z poprzednimi porozumieniami miały wynieść o wiele więcej, do 650 zł.
Przypomina Krzysztof Zasada. Minister Edukacji i Nauki przeprasza za pomyłki na liście punktów edukacyjnych polecanych na wycieczki szkolne w programie resortu oświaty Poznaj Polskę. To była wpadka przy pracy. Przepraszamy za żenujące błędy. Tak Przemysław Czarnek odpowiedział dziennikarzowi RMF FM. To wszystko przez pośpiech, ale takie błędy nie powinny się pojawić, przyznaje minister i mówi o wpadkach pracowników i współpracowników.
Czas. Otóż trzy instytucje nam to przygotowywały na nasze zlecenie. Później pracownik wziął wersję roboczą i zamieściliśmy wersję roboczą rzeczywiście z tymi żenującymi błędami, których już nie ma, są poprawione. Bardzo za to przepraszamy.
Minister nie do końca mówi prawdę. Na liście nadal są błędy. Piotr Bułakowski sprawdził, że nie wszystko poprawiono.
No, zgadza się. Na przykład w województwie warmińsko-mazurskim w Stańczykach znajdują się nie wiadukty, a mosty kolejowe. W Elblągu nie ma słynnego kanału elbląskiego z pochylniami. Jest rzeka Elbląg. Wcześniej wykaz był podzielony na trzy grupy wiekowe. Teraz jest jedna mocno skrócona lista, na której przy danym miejscu widnieje informacja. Czy nadaje się na wycieczkę dla klas 1, 3, 4, 8 podstawówek, czy dla starszych uczniów? Przewodnicy turystyczni, z którymi rozmawiałem, dziwią się na przykład, dlaczego zaznaczono, że Muzeum Armii Krajowej w Krakowie nie jest odpowiednie dla klas 1-3 szkół podstawowych, ale już uczniowie właśnie w tej grupie wiekowej mogą na przykład odwiedzić Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Mimo wszystko minister uznaje program za sukces. Od wczoraj chęć zorganizowania takiej wycieczki zgłosiło prawie 250 samorządów. Polscy siatkarze po trzech spotkaniach z rzędu w fazie grupowej Mistrzostw Europy dziś mają dzień przerwy. Po wczorajszym zwycięstwie z Belgią 3-0 sztab szkoleniowy naszej reprezentacji postanowił zmienić trochę plany na ten dzień.
Nasi reprezentanci nie trenowali dziś w hali, a jedynie na siłowni. Później był czas na kawę i wspólne wyjście. Sztab szkoleniowy już kolejny dzień zmienia plany treningowe, by skupić się na odpoczynku i przygotowaniu mentalnym do dalszej fazy mistrzostw.
Ważne jest to nasze zdrowie mentalne i fajnie, że jesteśmy w Krakowie. No, na przykład. Uważam, że to jest duży atut i że nie ma, nie wiem, lockdownu i że chłopaki mogą wyjść, pójść sobie na spacer nad Wisłę, nie wiem, na Wawel i tak dalej. Myślę, że to nam na pewno pomaga.
Mówił Michał Mieszko, Gogol asystent Witala Heinena. Jutro w ostatnim meczu fazy grupowej biało-czerwoni zagrają z Ukrainą.
Mistrzostwom przygląda się Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Duże osłabienie piłkarskiej reprezentacji Polski, która zagra jutro z Anglią w eliminacjach do piłkarskiego mundialu. Kontuzji nie zdążyli wyleczyć Piotr Zieliński i Bartosz Bereszyński. Na przedmeczowej konferencji kadry był Paweł Pawłowski. Jak nieobecność tych piłkarzy wpłynie na grę drużyny?
Nieobecność doświadczonego Bereszyńskiego osłabi defensywę, co widać było już w meczu z San Marino, kiedy fatalny błąd popełnili Helik z Piątkowskim, no i wtedy padł gol. Brak Zielińskiego natomiast to brak kreatywnego zawodnika, no ale tutaj może zastąpić go Jakub Moder, który w niedzielę pokazał, że potrafi tak podać, by otworzyć kolegom drogę do bramki.
Trzeba się nastawić na to, że z Anglią może być w ogóle kilka takich sytuacji, 2-3 w meczu, żeby takie piłki posłać, żeby stworzyć sobie taką sytuację gdzieś pod bramką.
Mówił Moder, który próbuje wlać trochę optymizmu w serca kibiców, przypominając, że ostatnio przeciwko Anglii graliśmy bez Lewandowskiego, a i tak udało nam się strzelić gola.
Mecz Polska-Anglia już jutro na Stadionie Narodowym o 20:45. Matematyka może być fajna, a nawet łatwa. 6 katowickich podstawówek rozpoczyna realizację autorskich programów nauczania z zakresu matematyki dla klas czwartych oraz programowania i kodowania dla klas trzecich. Dzieci na dodatkowych lekcjach uczą się m.in. poprzez zabawę i łamigłówki. Jak będzie wyglądała pierwsza lekcja matematyki?
To będzie taka lekcja związana z wakacjami, gdzie będziemy sobie omawiali, gdzie byliśmy i będziemy w to wplatać matematykę. Ile coś kosztowało na tym wyjeździe, co sobie kupiłem i co mogłem do tego dobrać. Na zasadzie zadań takich problemowych i pogadanki po prostu. I wplatania, widzicie, tu jest już matematyka. Musiałeś to policzyć, żeby sobie to zobaczyć.
Myślę, że najbardziej atrakcyjne lekcje to będą lekcje z wykorzystaniem robotów, z wykorzystaniem maty do kodowania, z wykorzystaniem kubeczków, gdzie trzeba powtarzać różne ciągi.
Będą oceny?
Nie, nie, absolutnie. Będzie tylko uśmiech.
Ze współautorami programów Matematyczne Katowice i Zakodowane Katowice, Mateuszem Motylem i Magdaleną Drachajm ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek. Łódzkie zoo zamienia się w nowoczesne orientarium, gdzie zwierzęta będą na wyciągnięcie ręki i prezentowane w naturalnym środowisku. Trwają prace wykończeniowe, a w podziemiach już pełną parą pracują pompy, filtry, które obsługują aż 14 zbiorników wodnych. Ten system musi działać non-stop, mówi prezes zoo Arkadiusz Jaksa.
My nie tylko wodę filtrujemy jak na basenach, my tak naprawdę to podtrzymujemy to życie, które znajduje się w zbiornikach oceanicznych, w rafie koralowej. Tutaj też oczywiście filtrujemy wodę w basenach, chociażby słoni, właściwie w każdym elemencie wodnym, który zobaczymy.
Kontrola i dozór musi mieć miejsce całą dobę. Systemy zostały tak zaprojektowane, aby możliwa była regulacja z panelów dotykowych. Jest dodatkowe zasilanie awaryjne i jest też agregat prądotwórczy.
Zapewnia kierownik działu inżynierii środowiska Maciej Majak. Projektanci łódzkiego orientarium skorzystali z doświadczeń innych oceanariów, by obniżyć koszty i zmniejszyć awaryjność urządzeń oczyszczania wody. Jednym z nowatorskich rozwiązań jest bardzo wydajne odzyskiwanie słonej wody w trakcie płukania filtrów. Najmro kocha, kradnie, szanuje. Komedia akcji z historią miłosną w tle dziś miała premierę prasową. Film inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrockiego, króla złodziei, który ośmieszał władze PRL, wymykając się milicji 29 razy. Z reżyserem Mateuszem Rakowiczem spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
Dlaczego akurat tę historię Najmrockiego wybrałeś na swój pełnometrażowy debiut?
Pytanie jest krótkie, a odpowiedź jest dosyć złożona, bo...
Mamy czas.
Okej. Okay. Ja chciałam zawsze robić takie kino gatunkowe z dużym rozmachem. Prawdziwa postać do tego nas kierowała. Mówię nas, czyli głównego autora scenariusza Łukasza Maciejskiego i mnie. A poza tym ja jestem bardzo sentymentalny i retrosentymentalny i ta historia zanurzona głównie w latach 80. też dawała taki powód do tego, żeby opowiedzieć o tych czasach i żeby się nim pobawić, żeby je przypomnieć, ale w ogóle w jakiś taki sposób zmitologizowany. No i to chyba są główne powody tak naprawdę.
W tle zabrzmi muzyka z tamtych lat, między innymi Manam, Andrzej Załucha.
No dla nas było bardzo ważne, żeby jak najwięcej do tej popkultury i żeby to był popkulturowy film, żeby nawiązywać do tego, żeby on miał też bardzo wyrazistą formę, którą tak sobie umownie nazwaliśmy komiksową. To wszystko miało być retrosentymentalne i vintage'owe.
W głównej roli Dawid Ogrodnik, w obsadzie również Dorota Kolak, Jakub Gierszał, Rafał Zawierucha i Robert Więckiewicz. Film wejdzie do kin 17 września. a w Poznaniu trwają ostatnie przygotowania do otwarcia powstającego Centrum Szyfrów Enigma. Placówka powstała w budynku dawnego KC PZPR przy ulicy Święty Marcin, w której jeszcze do niedawna mieściło się Kolegium Historicum Poznańskiego Uniwersytetu. Multimedialna ekspozycja będzie opowiadać o historii szyfrowania z dużym naciskiem na trzech związanych z Poznaniem kryptologów: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego oraz Henryka Zygalskiego, którym podczas II wojny światowej udało się złamać szyfry niemieckiej maszyny Enigma.
W tym punkcie będziemy wydawać audioprzewodniki, które oprowadzą wszystkich naszych zwiedzających po ekspozycji. Pierwsza część to historia szyfrowania od czasów starożytnych do współczesności. Następnie przechodzimy do historii matematyków i samego kontekstu łamania szyfrów Enigmy przez naszych kryptologów. I kończymy takim odniesieniem do tego, iż łamanie szyfrów Enigmy w jakiś sposób rozpoczęło rewolucję cyfrową.
Właśnie ten egzemplarz Enigmy też będzie można zobaczyć z bliska, prawda?
Będzie wystawiany w takiej głównej sali ekspozycyjnej, w której właśnie prezentujemy kontekst historyczny łamania szyfru Enigmy.
Usłyszał od dyrektor Poznańskiego Centrum, dr Moniki Herkt-Rynarzewskiej, nasz reporter Mateusz Chłystun. Otwarcie Centrum Szyfrów Enigma zaplanowano na 25 września. Już prawie 9 tysięcy osób zgłosiło się do biegów w ramach tegorocznej edycji Silesia Maratonu, największej na Śląsku imprezy biegowej. Zainteresowanie jest tak duże, że od czwartku uruchomione zostają dodatkowe zapisy dla uczestników. Cały czas można się też jeszcze zapisywać do startu w mini-maratonie o Puchar Radia RMF FM.
Żeby się dobrze przygotować, to trzeba trenować. Wy to umożliwiacie ludziom.
Co drugi tydzień spotykamy się przy Stadionie Śląskim i ze specjalistami, trenerami. Zachęcamy do rzeczywiście podchodzenia do biegania w sposób przemyślany, z głową. Można przyjść, porozmawiać, dopytać starszych doświadczeniem kolegów i koleżanki, jak sobie radzą z przygotowaniami.
Kolejny taki trening zaplanowano już w najbliższy czwartek, a z Bogdanem Witwickim, organizatorem Silesia Maratonu, rozmawiał Marcin Buczek. Mniej ludzi, więcej wiatru i niższe ceny w porównaniu z wysokim sezonem. Tak teraz wygląda szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Lokalni przedsiębiorcy zapraszają i przypominają, że sezon żeglarski trwa do końca września.
To jest czas, kiedy te Mazury stają się rzeczywiście bardziej kameralne. W tym czasie można też faktycznie skutecznie odpocząć i naładować baterie. Jest to też czas, kiedy hotele uruchamiają już te troszeczkę niższe cenniki i można w tym okresie odwiedzić kultowe miejsca na Mazurach w troszkę niższych cenach. Wrzesień jest to też czas, kiedy prawdziwi żeglarze królują na jeziorach. Te warunki pogodowe stają się troszeczkę bardziej wymagające, mocniej wieje, ale dają właśnie możliwość poczucia tego żeglowania na pełnym wietrze.
Zapraszała Joanna Durkiewicz z wioski żeglarskiej w Mikołajkach. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobranoc.